199/11 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, zmienionej wcześniejszą uchwałą z dnia 8 grudnia 2009 roku. Pan dyrektor Bartosz Gus przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. W formie krótkiej prezentacji pozwolę sobie w imieniu pana prezydenta zaprezentować materię regulowaną uchwałą Rady Miasta o zasadach gospodarowania nieruchomościami, wyłączną kompetencją państwa do określenia takich zasad określiły przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Poprzednia nowela tej uchwały była w 2009 roku i obecnie proponowane zmiany po części znajdują swoje uzasadnienie w dwuletniej praktyce jej obowiązywania i w przekonaniu, że z uwagi na praktyczne życiowe rozwiązania należy pewne zmiany dokonać, jak również dwie zmiany są ściśle związane i skorelowane z pracami na Stadionie Miejskim w Poznaniu i tak związane z wyborem operatora, jak i z koniecznością likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych u stronie. Tak więc te główne aspekty projekt uchwały będzie tutaj obejmował i regulował. Jeszcze tytułem krótkiego wprowadzenia, projektowane zmiany dla pewnego porządku i usystematyzowania dotyczą trzech stanów prawnych nieruchomości. Pierwszy to będzie kwestia związana ze zbyciem nieruchomości, drugi dotyczący prawa użytkowania, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, oraz trzeci dotyczący dzierżawy nieruchomości. I szanowni państwo, przechodzę do omawiania pierwszej projektowanej zmiany w obowiązującej uchwale. Dla ułatwienia w kolumnie po lewej będą zapisy dotychczasowe, natomiast w prawej kolumnie projektowane zmiany. Dotychczas, szanowni państwo, w uchwale, która obowiązuje, była generalna zasada, że prezydent miasta Poznania może zbywać nieruchomości komunalne w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projektowana zmiana ma w nowy sposób zaakcentować priorytety dla pana prezydenta w tym obszarze. Z uwagi na to, że na chwilę obecną w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, który reprezentuje już blisko 2000 wniosków, jest różnych instytucji, osób fizycznych, prawnych oraz własnych naszych działań, a także wynikających z uchwalonych miejscowych planów, widzimy potrzebę, aby określić priorytet i w pierwszej kolejności skupiać się na takich działaniach, które są skorelowane z uchwalonymi miejscowymi planami, a dopiero w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład związanych z realizacją celów publicznych, skupiać się na tego typu obrocie, który jest objęty decyzjami lokalizacyjnymi bądź jest jedynie objęty studium uwarunkowań przestrzennych. Wydaje mi się, że taka zmiana jest w pełni uzasadniona również pewną jednolitością postępowania przez organy miejskie. Państwo jako Wysoka Rada podejmujecie szereg uchwał Rady Miasta Poznania i żywimy duże przekonanie, że żeby zintensyfikować w postaci dochodów działania w zakresie zbywania nieruchomości, warto, aby w pierwszej kolejności skupić się na tych, które już mają objęte plany, czyli też zainteresowanie inwestorów jest tutaj większe. To jest pierwsza propozycja. Przechodzę do drugiej. Druga projektowana zmiana ma bardziej charakter porządkowy. Wiąże się z przyjęciem parytetu procentowego do ustanawiania pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Tytułem przypomnienia, ustawa w tym zakresie określa widełki od 15 do 25%. Dla określonych celów publicznych w obecnie obowiązującej uchwale było przyjęte 15%. Ja w kolejnym slajdzie pokażę Tak to dzisiaj wyglądało, czyli przy ustanawianiu użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe bądź na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących określone zadania, a także na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, był ten parytet dolny z ustawy, czyli 15%. Z uwagi na pewne problemy interpretacyjne prawników związane z tym, czy przy sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych oraz ustanawianiem udziału w gruncie, czyli prawa użytkowania wieczystego, również można w tak ukształtowanym zapisie ująć lokale mieszkalne. Dla pewnego jedynie porządku, oprócz generalnego zapisu o celach mieszkaniowych, proponujemy, żeby dopisać jeszcze lokal mieszkalny, tak żeby już rozwiać tutaj wszelkie wątpliwości. W tym momencie zakończyłem prezentowanie tego pierwszego zagadnienia dotyczącego sprzedaży nieruchomości. Przechodzę do drugiego z trzech, czyli dotyczącego prawa użytkowania. Tu za chwilkę wrócę. Dzisiaj obowiązującej, dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miasta jest generalna zasada, iż prezydent ma prawo ustanowić prawo użytkowania w drodze przetargowej. Wyłączenie od tej zasady dotyczy dwóch z kilku celów publicznych określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Żywimy przekonanie, że po tej praktyce dwuletniej, że nie ma większego uzasadnienia, żeby dokonywać priorytetów w zakresie celów publicznych i w naszej ocenie wszystkie one powinny być objęte uprzywilejowaniem i procedurą bezprzetargowego działania. Bezprzetargowego nie oznaczy nieodpłatnego, o czym będzie, o czym za chwilkę będę omawiał. I teraz jakie, czyli tak, pierwszą zmianą, jaką tutaj w projekcie uchwały proponujemy, to rozszerzenie katalogu działań, które mogłyby takim trybem bezprzetargowym zostać objęte, to już wspomniałem wcześniej. Druga zmiana dotyczy odrębnego potraktowania dwóch podmiotów, to jest Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Polskiego Związku Działkowców. I to odmienne potraktowanie tych dwóch podmiotów dotyczy dwojakiego rodzaju spraw. Po pierwsze, z uwagi na specyfikę działania tego typu podmiotów, a także regulacje ustawowe, zaprojektowaliśmy w taki sposób uchwałę, że od razu wskazujemy, na jaki okres miałyby umowy użytkowania być w tym zakresie zawarte, i to jest czas nieoznaczony. Jak również na kolejnym slajdzie, jak również w tym przypadku, i to jest jedynie w tych dwóch przypadkach proponujemy wyjątek, w taki sposób, że nie tylko mówimy o trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, ale również o nieodpłatnym charakterze ustanowienia takiego prawa użytkowania. Dlaczego taka jest projektowana zmiana? Z dwóch powodów. Jeśli chodzi o samodzielne NZOZ-y, to wprost wynika z przepisów ustawy o działalności letniczej, artykuł 54. I tutaj jakby regulacje wewnętrzne czy akty prawa miejscowego gminy nie mogą stać w kolizji z przepisami rangi ustawowej. I trochę zbliżona jest optyka naszego spojrzenia na ogrody działkowe. Większość ogrodów działkowych ma uregulowane swoje dzisiaj statusy prawne. Jest to tytuły prawne w postaci użytkowania nieodpłatnego prawa. Gdy regulujemy nieruchomości objęte takim prawem, najczęściej jest to związane z likwidacją jednego terenu objętego rodzinnymi ogrodami działkowymi i ustanowienie na rzecz ogrodów tożsamego tytułu na nowych działkach w innej części miasta objętych miejscowym planem. Stąd nasze przekonanie, że po pierwsze wszystkie ogrody powinny mieć jednolity charakter umów. Po drugie, nie byłoby uzasadnienia, żeby odbierając ogrodom działkowym tytuł prawny, który funkcjonowały pod tytułem darmym, żeby przekazywać inny teren w formie odpłatnej. I to są te szczególne zmiany dotyczące trybu prawa użytkowania. Tu jeszcze na slajdach jeszcze była mowa również o partnerstwie publiczno-prywatnym, ale w tym zakresie żadnych zmian nie proponowaliśmy, więc nie chciałbym tego omawiać. Ostatnia regulacja dotycząca prawa użytkowania, wiem, że ona z pewnymi emocjami tutaj wśród części radnych się spotkała, dotyczy
Przepraszam bardzo, panie dyrektorze. Ja bym poprosił, że jeśli państwo chcą wymienić uwagi, to proszę w kuluarach, a tutaj proszę nie przeszkadzać panu dyrektorowi w zaprezentowaniu. Ja mam wrażenie, że to jest dosyć ważna uchwała, która wzbudza wiele kontrowersji, więc wysłuchajmy uważnie tego, co pan dyrektor ma na ten temat do powiedzenia. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Niezależnie od zmian omówionych przeze mnie wcześniej, czyli dotyczących rozszerzenia katalogu celów publicznych oraz uprzywilejowania dwóch podmiotów, NZOZ-ów oraz ogrodów działkowych, jest propozycja pewnego pionierskiego rozwiązania, czyli poddanie się kontrolnej działalności właściwej komisji w przypadku takim, gdy prawo użytkowania czasowe wygaśnie, na przykład po upływie 3 lat, to żeby nie stosować z automatu trybu przetargowego, często skomplikowanego, związanego z czasochłonną i kosztowną procedurą rozliczenia obecnego użytkownika i poddać jakby kontroli właściwej komisji rozważania, czy w ściśle konkretnym przypadku nie należałoby jednak zastosować modelu takiego, żeby podjąć kontynuację z obecnym użytkownikiem na kolejny okres przewidziany w umowie. Żywię głębokie przekonanie, że nie tylko nie jest to zachwianie symetrii w relacjach Rada i Pan Prezydent poprzez scedowanie nowych uprawnień dla Pana Prezydenta, co wręcz tutaj pełna współpraca, transparentność. Też jeszcze podkreślę, że w projekcie jest, zastrzegamy, że opinia właściwej komisji musi być pozytywna. Czyli to nie jest tak, że komisja się wypowie, a Pan Prezydent w swojej suwerenności będzie miał decyzję w tym zakresie. Na tym, w tym momencie zakończyłem omawianie drugiego obszaru objętego uchwałą, czyli prawa użytkowania i przechodzę do ostatniego jakby obszaru, czyli związanego z prawem obligacyjnym umowy dzierżawy. Pierwsza, tutaj będą trzy projektowane zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy, to jest wiersz na samej górze, dotyczy tego, że dotychczas w obowiązującej uchwale była zasada polegająca na tym, iż komunalne nieruchomości gruntowe nie mogą być wynajmowane pod realizację zabudowy tymczasowej. Ten zapis wynika, on ma długą historię jeszcze z lat 90., gdy było głębokie przekonanie, że na początku transformacji ustrojowej no, trzeba jakby szczególną wagę i pietyzm zwracać uwagę na charakter zabudowy, na jej jakość i tym podobne i stąd też przekonanie, że tymczasowy właściciel będzie to robił w sposób tani, nieprzemyślany, chaotyczny. Z uwagi na to, że w projektach uchwał Rady Miasta związanych z miejscowymi planami, jak i zatwierdzonych planach są przypadki, gdy wyjątkowe, gdzie taką tymczasową zabudowę się dopuszcza. Wydaje mi się, że również tutaj powinniśmy tą zasadę o tyle zmodyfikować, że nadać priorytet miejscowego planu. Czyli jeśli miejscowy plan w tym zakresie by dopuszczał taką zabudowę, to również trudno znaleźć uzasadnienie, żeby miasto Poznań nie mogło takiej umowy zawierać, a inne podmioty jako adresaci uchwały o uchwaleniu miejscowego planu mogłyby takie działania czynić. Drugi wiersz ma charakter porządkowy, natomiast on jest ściśle skorelowany z kolejnym slajdem i wprowadzenie zmian w dwóch kolejnych obszarach, ono implikuje jedynie porządkowe zmiany w tym wierszu drugim. Natomiast od razu przejdę do omawiania. W paragrafie 12 ustęp 6 proponujemy bardzo istotną zmianę do projektu uchwały Rady Miasta Poznania, skorelowaną z działaniami związanymi ze Stadionem Miejskim w Poznaniu, o czym już wspomniałem wcześniej. Proponujemy, aby w przypadku, gdy nastąpi wygaszenie umowy trwałego zarządu, aby w suwerenności Pana Prezydenta było zawarcie, kontynuowanie umowy, możliwość zawarcia umowy dzierżawy z osobą, która w takim stosunku obligacyjnym funkcjonowała razem z trwałym zarządcą. Motywacja do takiej zmiany, ona jest, wydaje mi się, dosyć oczywista. Ona, po pierwsze, wynika z samych przepisów ustawy, które w sposób taki konstruują uprawnienia trwałego zarządcy, że mogą one prowadzić do asymetrii umów. Trwały zarządca w każdym przypadku bez uzasadnienia może rozwiązać umowę obligacyjną. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby poważny kontrahent, i to tu akurat mówimy o przypadku operatora na stadionie Lecha, ale można by sobie wyobrazić każdy inny, każdą inną sytuację, gdy zechcemy takiego operatora wybrać poprzez trwałego zarządcę, bez gwarancji, że miasto Poznań będzie mogło kontynuować tą umowę, nie sposób, żeby taki wieloletni kontrakt ktoś zechciał zawrzeć, do tego jeszcze zobowiązując się do wielomilionowych nakładów. Też jeszcze tylko dopowiem, że takich przypadków w mieście Poznaniu wygaszenia trwałego zarządu jest promilowa ilość, tak więc nie widziałbym tutaj osobiście wielkiego ryzyka w tym, że jest to jakaś furtka, przez którą służby miejskie pana prezydenta zechciałyby nadmiernie korzystać z wyłączeniem prerogatyw Rady Miasta Poznania. Ale nie ukrywam, że ta zmiana jest bezpośrednio dedykowana też działaniom związanym z operatorem. I wreszcie ostatnia zmiana, ona jest bliźniacza jak w przypadku prawa użytkowania, z tym, że ona ma jeszcze silniejsze pragmatyczne przełożenie na funkcjonowanie wydziału, który reprezentuje. Około 6 tysięcy umów dzierżawy ma miasto zawarte, z czego spora jego część, jest to około 20%, około 20% tych umów są to umowy krótkookresowe, trzyletnie, bez możliwości elastycznego podejścia do kontynuowania umów z takim dzierżawcą. Naprawdę w kilkuset, jeśli nie kilku tysiącach spraw prezydent byłby zobowiązany do rozpisywania przetargów, co wiązałoby się z, już tu nie chodzi mi o czas czy o zaangażowane tutaj zasoby ludzkie, ale dochodziłoby do karkołomnych sytuacji, że dzierżawcy poletek czy ogródków działkowych musieliby po 3 latach rozwiązywać umowę z miastem, rozbierać swoje nakłady, a miasto by rozpisywało przetargi indywidualne na nieruchomości często o powierzchni kilkudziesięciu czy 100 metrów. Podobnie jak przy prawie użytkowania proponujemy tutaj mechanizm kontrolny, czyli każdorazowy taki indywidualny przypadek byłby poddany kontroli właściwej Komisji Rady Miasta Poznania. Stąd przekonanie, że tutaj w pełni transparentnie tutaj służby miejskie będą działały w tym obszarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent jeszcze, tak? Bardzo proszę.